Zapraszam do wysłuchania skrótu wiadomości z kraju i ze świata. Minister Piotr Müller powiedział, że złożony w Sejmie projekt dotyczący Sądu Najwyższego jest bazowy. Zapewnił, że rząd nie wycofuje się z tego projektu, a może ewentualnie rozmawiać, w jaki sposób rozwiązać pojawiające się wątpliwości. Chodzi o przepisy, które w ubiegłym tygodniu PiS złożył w Sejmie. W myśl projektu ustawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny, a nie Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt jest konsultowany. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości dług sektora finansów publicznych spadł w Polsce do 50,3% PKB. Szef rządu przekazał w mediach społecznościowych, że pod koniec 2015 roku dług Polski wynosił 51,3%. Dodał, że w czasie rządów PO-PSL zadłużenie wzrosło o 6,8% PKB. Wojsko Polskie chce przeszkolić jak najwięcej osób w zakresie podstawowych umiejętności, między innymi obsługi broni i pomocy medycznej. Wicepremier, szef MON-u Mariusz Błaszczak zainaugurował drugą edycję programu Trenuj z Wojskiem w ferie. Liczba miejsc została zwiększona o 100% z 4 do 8 tysięcy. Prezydent Polski Andrzej Duda odsłonił w Warszawie tablicę upamiętniającą prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w setną rocznicę jego wyboru na najwyższy urząd w państwie. Stanisław Wojciechowski był prezydentem w latach 1922-26. Wybrany został przez Zgromadzenie Narodowe. Ze stanowiska zdecydował się odejść w następstwie przewrotu majowego. Zmarł w 1953 roku. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w Oławie na Dolnym Śląsku z pedagogami i psychologami na temat kompleksowego wsparcia młodzieży. Szef rządu odwiedził w tym mieście zespół szkół numer 1. Premier powiedział, że mamy 30% dzieci i młodzieży, które potrzebują wsparcia we wszystkich szkołach w Polsce. Dodał, że należy skonstruować odpowiedni dla nich system. Do Sejmu wniesiono autopoprawkę do rządowego projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Chodzi o rozwiązanie umożliwiające partycypację lokalnej społeczności w korzyściach, jakie niesie lokalizacja elektrowni wiatrowej na danym terenie. W myśl autopoprawki inwestor budujący taką elektrownię będzie musiał przeznaczyć co najmniej 10% zainstalowanej mocy do objęcia przez mieszkańców gminy. 2100 gmin otrzymało już pierwsze dostawy węgla, poinformował wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Dodał, że dostarczono już 2/3 z 900 tysięcy ton zakontraktowanego węgla. W ramach programu gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować surowiec od importerów za nie więcej niż 1500 zł za tonę. Następnie gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę. Komitet Rady Ministrów do spraw cyfryzacji przyjął projekt ustawy dotyczący aplikacji mObywatel. Nowe przepisy mają zrównać dokumenty zawarte w aplikacji z tradycyjnymi. mObywatel działa już 5 lat. W tej publicznej aplikacji możemy znaleźć szereg elektronicznych dokumentów, m.in. dowód osobisty czy prawo jazdy. Ministrowie do spraw energii i klimatu krajów Unii Europejskiej uzgodnili w Brukseli górną granicę ceny za gaz. Mechanizm zostanie uruchomiony, jeśli referencyjne ceny tego surowca wzrosną do 180 euro za megawattogodzinę. Minister Anna Moskwa powiedziała, że porozumienie to duży kompromis. Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, dodała. Sukcesem Polski jest rozszerzenie propozycji na wszystkie centra handlu gazem, zaznaczyła szefowa polskiego resortu klimatu. Komisja Europejska ogłosiła, że zamierza wyemitować długoterminowe obligacje Unii Europejskiej o wartości do 80 miliardów euro w pierwszej połowie 2023 roku. Programy, które mają być sfinansowane, to Fundusz Odbudowy oraz nowy program pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Na pierwszy z nich ma trafić około 70 miliardów euro, na drugi około 10 miliardów euro. Brytyjski premier deklaruje, negocjacje z Rosjanami o zawieszeniu broni są możliwe, tylko jeśli opuszczą okupowane przez siebie terytoria Ukrainy. Rishi Sunak podkreślił, że priorytetami dla zachodnich sojuszników Ukrainy powinny być dalsze dostawy ciężkiego uzbrojenia oraz odcięcie Moskwy od dostaw zapasów. Chodzi o sankcje gospodarcze, ale też o przeciwstawienie się działaniom sojuszników Rosji, takim jak Iran. Siły zbrojne Rosji mają plan ataku na Mołdawię, który miałby nastąpić na początku 2023 roku, poinformował szef służby wywiadu i bezpieczeństwa tego kraju. W rozmowie z jedną z telewizji wyjaśnił, że rosyjska inwazja na Mołdawię uzależniona jest od sytuacji na terytorium ogarniętej wojną Ukrainy. Według szefa służby, Rosjanie do ataku na Mołdawię mogliby wykorzystać uzbrojenie z magazynu broni zgromadzonego we wsi Kobasna, w separatystycznym regionie Naddniestrza. W ubiegłym tygodniu myśliwce NATO w krajach bałtyckich dwukrotnie startowały w celu rozpoznania rosyjskich samolotów, poinformował litewski resort obrony. Misją Baltic Air Policing na Litwie, Łotwie i w Estonii dowodzą obecnie polscy lotnicy. Rosyjskie samoloty Il-20 oraz Su-34 leciały w przestrzeni międzynarodowej z obwodu kaliningradzkiego do Rosji bez włączonych transponderów i planów lotu. Kremlowski reżim przetrzymuje około 5 tysięcy ukraińskich jeńców, poinformował ukraiński żołnierz obrońca Mariupola Gennadij Starczenko. Wojskowy podkreślił, że jeńcy są głodzeni, bici i zmuszani do składania zeznań obciążających Ukrainę za zbrodnie, w rzeczywistości popełnione przez armię Putina. Ukraińscy żołnierze uwolnieni z rosyjskiej niewoli apelują do świata o pomoc dla kolegów. Wśród jeńców są także cywile. Mołdawski rząd zdecydował, że po raz pierwszy nie będzie korzystał z gazu dostarczanego przez rosyjski Gazprom. Stało się to możliwe dzięki podpisaniu krótkoterminowej umowy z lokalną firmą. Tamtejszy minister infrastruktury powiedział, że rząd zawarł miesięczną umowę z mołdawską firmą Energocom na dostawę 100 milionów metrów sześciennych gazu. Siły zbrojne Rosji i Chin wezmą udział we wspólnych manewrach na Morzu Wschodniochińskim w dniach od 21 do 27 grudnia. Scenariusz ćwiczeń zakłada m.in. przeprowadzenie ostrzałów artyleryjskich i rakietowych, poinformowała agencja Reutera za resortem obrony w Moskwie. Niemiecka minister spraw wewnętrznych w 6. rocznicę ataku terrorystycznego na berliński jarmark bożonarodzeniowy ostrzegła, że zagrożenie islamskim terroryzmem pozostaje niezmienne. Podkreśliła, że walka z islamskim ekstremizmem musi być kontynuowana z całą konsekwencją. 19 grudnia 2016 roku tunezyjski islamista wjechał ciężarówką w tłum. Zginęło 13 osób, a ponad 60 zostało rannych. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.